Przeczytamy dzisiaj drugi rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia. W dniu, kiedy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, a jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi, ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę, a tylko mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby, ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął z nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Potem rozdzielała się na cztery odnogi. Nazwa pierwszej, Piszon, to ta, która opływa cały kraj Hawila, gdzie jest złoto. A złoto tego kraju jest wyborne. Tam jest żywica bdelium i kamień onyksowy. Nazwa drugiej rzeki, Gihon, to ta, która opływa cały kraj Kusz. A nazwa trzeciej rzeki, Hiddekel, to ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką jest Eufrat. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynił mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. A każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek: ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się.
Otwórzmy rozdział drugi. Znamy dobrze ten tekst, ale musimy bardzo mocno dzisiaj wysilić nasze umysły, ponieważ nie wiem, czy wasze, ale może ja doświadczyłem tego i może wasze umysły też. mają trudność z tym rozdziałem, w związku, że jak niektórzy wysuwają taki argument, jest tutaj alternatywny opis stworzenia. I musimy podjąć wysiłek intelektualny, żeby zobaczyć, co tutaj natchniony autor chciał powiedzieć, a jednocześnie musimy mieć serca czyste i otwarte, aby Bóg mógł do nas mówić, bo to właściwie On jest autorem tego i On opowiada o tym, co wtedy miało miejsce. Pozwólmy Panu Bogu mówić do naszych dusz, bo osobiście potrzebujemy tego, o czym tu jest napisane, tych prawd, które tu są zawarte. A więc najpierw powiemy sobie o tym, czym ten rozdział jest. A potem dopiero powiemy, o czym on mówi. Właściwie zaczniemy mówić, bo tylko myślę, że pierwszą część tego rozdziału omówimy w treści. Ale najpierw to, żeby uświadomić sobie, czym ten rozdział jest, a po drugie dopiero powiemy sobie, co on mówi, o czym uczy. Pierwsze trzy wiersze: tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały zastęp ich, i ukończył Bóg w dniu siódmym dzieło swoje. I potem trzeci wiersz: i pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go. W naturalny sposób widzimy, że te trzy wiersze jakby należą do tej narracji, do tego opowiadania o stworzeniu z poprzedniego rozdziału, z rozdziału pierwszego. Ale od wiersza czwartego właśnie zaczynają się te kontrowersje. Tam się pojawia zdanie: takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia. I dalej czytamy, jak tam dalej biegnie. I przez około 3000 lat żaden żydowski nauczyciel wykładający Torę, ani chrześcijański nauczyciel, czy badacz pisma, czy nauczyciel słowa nie miał żadnych wątpliwości, że rozdziały pierwszy i drugi razem tworzą jedną całość i opisują stworzenie. Ale 200 lat temu pojawili się głównie francuscy i niemieccy bibliści, tak zwani moderniści, badacze języków starożytnych, naukowcy, i oni zaczęli głosić taki pogląd, że od pierwszej Mojżeszowej, czyli pierwszy rozdział, właśnie do drugiego rozdziału, trzeciego wiersza, mamy jeden opis stworzenia, ale od drugiego rozdziału, czwartego wiersza mamy drugi, zupełnie inny opis stworzenia. W związku z tym wysunęli takie wnioski, że są to dwa różne opisy, mówiące inne rzeczy, napisane przez dwóch różnych autorów i tak naprawdę sobie przeczą. I od tego czasu wielu ludzi ma problem z tym tekstem i pojawiają się wątpliwości co do tego, co tam jest napisane. Ponieważ prędzej czy później, jako osoby zajmujące się Słowem Bożym, zetkniemy się z tym problemem, chciałbym, żebyśmy się z tym zmierzyli i zobaczyli, na czym polegał błąd tych modernistycznych naukowców. Ale zanim to zrobimy, otwórzmy Ewangelię Mateusza, 19 rozdział i wiersze 4 i 5. Rozdział 19, 4 i 5. Może od trzeciego przeczytam, żeby był kontekst. I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc: czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny? A on odpowiadając rzekł: czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. Z którego rozdziału pochodzi wiersz czwarty? Że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? Z rozdziału pierwszego. A z którego rozdziału pochodzi to drugie zdanie: dlatego opuści człowiek ojca i matkę? Z rozdziału drugiego. Widzimy, że Pan Jezus jednym tchem, w jednym zdaniu cytuje z obydwu rozdziałów. Jest dla niego oczywiste, że te rozdziały nie konkurują ze sobą, nie zawierają różnych opisów stworzenia, nie zaprzeczają sobie, ale połączone razem oddają pełny sens i znaczenie tych okoliczności stworzenia. I to jest to zrozumienie, które towarzyszyło chrześcijaństwu przez cały czas swojego istnienia. I takie było zrozumienie pierwszego i drugiego rozdziału. I kluczem do takiego patrzenia na te dwa opisy jest jedno słowo, którego my dzisiaj niezbyt dobrze rozumiemy, co ono znaczyło oryginalnie w języku hebrajskim. W wierszu czwartym mamy napisane: takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia. I to słowo, które sprawia trudność, to słowo przetłumaczone w języku polskim jako dzieje, a czasami tłumaczone jako pokolenia, czasami tłumaczone jako potomstwo. U nas przetłumaczone jest to słowo jako dzieje. I wiele badań było właśnie toczonych na temat tego, jakie znaczenie ma to słowo. I podsumowując to wszystko, co zostało na ten temat powiedziane, możemy stwierdzić, że znaczenie tego słowa jest następujące. W świetle tego, co wam ogólnie właśnie powiedziałem, opowiem teraz bardziej szczegółowo o jednej konkretnej sprawie dotyczącej stworzenia. Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia. Właśnie powiedziałem wam o stworzeniu nieba i ziemi, a teraz zamierzam rozwinąć bardziej szczegółowo jeden z wątków dotyczących stworzenia nieba i ziemi. Takie jest znaczenie tego słowa dzieje, czy pokolenia, czy potomstwo. I tutaj w księgach Starego Testamentu znajdziemy to samo słowo, dokładnie to samo słowo użyte w podobnym znaczeniu. W 1 Mojżeszowej 11:10. Oto dzieje rodu Sema. Gdy Sem miał 100 lat, zrodził Arpachszada w 2 lata po potopie. I tu jest to samo słowo. Potem w 1 Mojżeszowej 11:27. A oto dzieje rodu Teracha. Terach zrodził Abrama, Nachora i Harana, a Haran zrodził Lota. W księdze Rut, w 4 rozdziale, w 18-19 wierszu jest napisane: a tacy są potomkowie Peresa. Peres zrodził Hesrona, Hesron zrodził Rama, Ram zrodził Aminadaba i tak dalej. I tutaj to słowo potomkowie Peresa to jest to samo słowo. Widzimy, że to jest tak jakby rozwijane menu w komputerze. Nic nie wiemy, a tacy są potomkowie Peresa. I teraz Peres zrodził Hesrona. Nic Biblia nam nie mówi o Peresie dalej, tylko rozwija głębiej, co się potem dalej wydarzyło. Dalej mówi o Hesronie, potem o Ramie, o Aminadabie. Takie znaczenie można widzieć w tym słowie, że właśnie powiedziałem wam o stworzeniu nieba i ziemi ogólnie, a teraz zamierzam rozwinąć bardziej szczegółowo jeden z wątków dotyczących stworzenia nieba i ziemi. I to znaczenie jest ukryte w tym słowie dzieje. W pierwszym rozdziale widzimy panoramę całego stworzenia. W rozdziale drugim mamy zbliżenie na jeden konkretny fragment procesu stworzenia, na stworzenie człowieka. Zobaczymy, jak Bóg ukształtował człowieka, jak przygotował dla niego miejsce do życia, jak przekazał mu pewne obowiązki i w jaki sposób dał mu żonę. I ten sposób opowiadania, czy to, co się dzieje w drugim rozdziale, to nie wiem, czy to jest jakiś taki pomocny obraz, ale wymyśliłem sobie coś takiego. To jest tak jak relacja z wyścigu kolarskiego w telewizji, gdzie Wiadomo, że taki etap 200-250-kilometrowy, oni jadą kilka godzin. 4, czasami 6 godzin, zależy, czy są góry, czy nie. I startują na przykład o 10 rano, ale tego nikt nie ogląda. Natomiast relacja w telewizji zaczyna się koło godziny 16, gdy ten peleton zbliża się już do mety. I wtedy często pokazywana jest taka mapa poglądowa z przebiegiem całej trasy. Skąd oni jadą, dokąd? Gdzieś tam na dole, gdzieś dojeżdżają albo do góry. A następnie jest zrobione takie zbliżenie na te ostatnie kilometry. Co tam jeszcze zostało im do przejechania, te ostatnie 15, 20 minut, czasami pół godziny, czasami 15 minut. I z tego jest relacja. I mamy to zbliżenie na te ostatnie kilometry. Dlatego, że to jest ten najważniejszy moment tego wyścigu. To jest finisz i finał. I wtedy zobaczymy, kto wygrał. I podobnie tutaj stworzenie człowieka jest tym finałem procesu całego stworzenia, całego wszechświata. I w tym drugim rozdziale mamy takie zbliżenie na ten finał, na tą koronę stworzenia. Co tam się działo? A więc to jest ta jedna cecha tego drugiego rozdziału, że od obrazu ogólnego przechodzimy do pewnego szczegółowego wycinka. I to sugeruje to słowo dzieje, które straciło dla nas dzisiaj to znaczenie, a miało to w tej kulturze wschodniej wtedy. Ale jest jeszcze druga cecha dotycząca tego rozdziału. Pierwszy rozdział jest ściśle chronologiczny. Wszystko następuje po sobie we właściwym porządku. Ale to nie oznacza, że drugi rozdział musi być taki sam. Zadaniem pierwszego rozdziału jest pokazanie stworzenia krok za krokiem. Natomiast celem drugiego rozdziału jest, i to jest bardzo ważne, żeby to zobaczyć, jest stworzenie kontekstu, jest stworzenie sceny dla tego kluczowego trzeciego rozdziału, w którym pokazane jest upadek człowieka jako klucz do zrozumienia obecnej rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Ten rozdział trzeci to jest ten największy ciężar gatunkowy. Po rozdziale pierwszym, gdzie mamy pokazane początki wszystkiego. Rozdział drugi jest zbudowaniem sceny, kontekstu, żebyśmy zrozumieli, co się w trzecim rozdziale takiego strasznego wydarzyło. Wydarzenia drugiego rozdziału są podporządkowane celowi, tematowi, a nie chronologii. I jest to częstym zabiegiem i sposobem narracji w Starym Testamencie. Bo zobaczcie, w rozdziale tym drugim dowiadujemy się, że człowiek został stworzony. Dowiadujemy się faktu. Ale nic nie wiemy na temat tego, czy on siedzi, czy on leży, czy on gdzieś jest na skale, czy gdzie. Nic nie wiemy. Dowiadujemy się faktu, że jest stworzony człowiek. Dowiadujemy się, jak to się stało, to, co jest istotne z tego stworzenia. A następnie dopiero dowiadujemy się, że został zasadzony ogród. A następnie dowiadujemy się, że człowiek został umieszczony w ogrodzie. Ale dopiero następnie dowiadujemy się, że w Edenie wyrosły drzewa, że Pan Bóg sprawił, że wyrosły drzewa. Ale nie można powiedzieć, że coś jest ogrodem, dopóki tam nie ma drzew. Więc widzimy, że zdanie wersji 8, potem zasadził Bóg ogród w Edenie na wschodzie, to jest jakby ogólne stwierdzenie. A potem znowu jest powiedziane, jak to się stało, jest podporządkowane to celowi, a nie chronologii, że Pan Bóg sprawił, że wyrosły z ziemi wszelkie drzewo. Tutaj nie ma chronologii, jest cel. I następnie dowiadujemy się, że człowiek został umieszczony w tym ogrodzie, ale następne wiersze znowu opisują ten ogród, czyli widzimy jakby opis tego ogrodu i znowu narrator wraca w wierszu 15 do myśli z wiersza 8 i znowu mówi, I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden. Znowu nie mamy chronologii, tylko mamy rozwijanie wątku. Wszystko to, co tutaj jest, to są wydarzenia, ale opowiadane z punktu widzenia celu, a nie z punktu widzenia chronologii. I jest rozwijanie wątku, rozwijanie tematu, budowanie sceny, tak jak powiedziałem, dla rozdziału trzeciego. A więc te wydarzenia tu opisane miały miejsce, to jest historia, ale są uporządkowane w sposób logiczny, podporządkowany celowi, a nie w sposób chronologiczny, nie na osi czasu. I gdy zrozumiemy te dwie zasady, jak, w jaki sposób jest napisany rozdział drugi, to możemy teraz przejść do treści, bo będzie nam łatwiej to zrozumieć, że to nie jest tak napisane jak rozdział pierwszy, gdzie jest całościowy, chronologiczny zapis, ale jest to takie zbliżenie tego tematu początków człowieka i zogniskowane to jest na człowieku. Dlatego tutaj chronologia nie ma takiego znaczenia. I teraz, mając to w umyśle, widząc to w tym tekście, możemy przejść do tego, co ten tekst mówi. Najpierw musimy się zająć tymi trzema wersetami, które są jakby zakończeniem narracji stworzenia. Można się zżymać na to, jak ktoś kiedyś podzielił na wersety i rozdziały ten tekst, dlaczego tego nie ujął w rozdziale pierwszym, ale ma to swoją też myśl w sobie, dlatego zobaczmy, co się dowiadujemy z tych pierwszych trzech wierszy. Po pierwsze, te trzy wiersze mówią o dniu siódmym. Stworzenie trwało dni sześć. Po tych dniach nie było już stworzenia. Po sześciu dniach, w których Pan Bóg stwarzał, nastąpił dzień odpoczynku. Boże dzieło stworzenia zostało dokonane i pojawia się ta różnica pomiędzy tym, co jest dziełem stworzenia, a co nie jest. Bo wszystko, co się pojawia od drugiego rozdziału dalej, nie ma już słowa stworzanie z niczego, tylko jest ukształtował, zasadził. Tu Pan Bóg czyni, działa w oparciu o to, co już wcześniej zostało stworzone. Stworzenie jest zakończone. Nic więcej nie zostanie już stworzone z niczego, z wyjątkiem nowego nieba i nowej ziemi, gdzie będzie panować sprawiedliwość, a mieszkać tam będą sprawiedliwi. I teraz, co jest ważne, Boży odpoczynek nie oznacza, że Bóg nic nie robi. W Biblii odpoczynek nie oznacza nic nierobienie. Jezus powiedział, mój Ojciec działa aż dotąd i ja działam. Bóg działa wciąż, ale Bóg ukończył pewien rodzaj aktywności. Bóg ukończył dzieło stworzenia i spojrzał na wszystko, co uczynił i powiedział, że to było bardzo dobre. I ten cykl sześciu dni pracy, a następnie jednego dnia odpoczynku, czyli zmiany charakteru zajęcia, jest Bożym wzorcem, który obowiązuje człowieka, bo człowiek został uczyniony na Boże podobieństwo. I z tego wziął się, czy ukształtował się tydzień. Wiemy, że rok, miesiące, dni, noce, pory roku, wszystko to jest wyznaczone ruchem Ziemi i otaczających nas planet, Księżyca, Słońca. I tydzień jest okresem czasu, który jednak nie można przypisać żadnym zjawiskom astronomicznym. Nie ma innego wytłumaczenia jak to, że tydzień został ustanowiony przez Boga przy stworzeniu. I w czasie rewolucji francuskiej, jak i w czasie rewolucji radzieckiej, a także w kraju niedaleko Indii, na wyspiarskim kraju Sri Lance, próbowano zlikwidować albo zmienić czas trwania tygodnia. I wszystkie te próby się nie udały. Organizm ludzki nie jest w stanie funkcjonować w innym trybie. I wszystkie te kraje musiały powrócić do siedmiodniowego tygodnia, tak jak ustanowił to Bóg jako wzorzec dla pierwszych rodziców w Edenie. Nie ma też wątpliwości, że w swym stanie niewinności, bez grzechu w Edenie, pierwsi rodzice święcili czy obchodzili sabbat. Bóg ustanowił życie człowieka i życie społeczeństw ludzkich wokół tego wzorca, siedmiodniowego tygodnia, cyklu sześciu dni pracy i jednego dnia zmiany tych zajęć. I najpoważniejszym nieporozumieniem, i dzisiaj, i myślę, że zawsze tak było, dotyczącym sabatu jest słowo odpoczął. Człowiek dzisiejszy rozumie odpoczął, że Bóg odpoczął, rozumie przez to, że On może nie robić nic albo robić to, co chce. Ale biblijne znaczenie słowa odpoczął nie oznacza bezczynności, ale zmianę charakteru aktywności. Oznacza zaprzestanie robienia tego, co się robiło dotychczas przez sześć dni. Oznacza też zamknięcie, zakończenie jakiegoś wysiłku i zmianę charakteru zajęcia. Ma to być dzień, Pan Bóg ten dzień poświęcił, czyli oddzielił, pobłogosławił. Ma to być dzień oddzielony od pozostałych sześciu i przeznaczony do innego celu. Nie do celu, jakim jest nasze codzienne życie. Może niektórzy z was mają takie filiżanki, albo talerze, albo ubrania, które nie są przeznaczone do codziennego użytku, ale na specjalne okazje. I to właśnie mieści się w słowie poświęcił, to znaczy oddzielił. Pan Bóg poświęcił dzień sabatu i oddzielił od pozostałych dla innego celu. Przestrzegać sabat oznacza poświęcić czas tego dnia na rzeczy, które realizują cel tego dnia wyznaczony przez Boga. I nie robić rzeczy, które tego celu nie realizują. A to, co realizuje Boży cel dla tego dnia, można pogrupować w takich aktywnościach: publiczne uwielbienie Boga, rodzinne uwielbienie Boga, osobiste czy prywatne uwielbienie Boga, czyli modlitwa, czytanie słowa, literatury chrześcijańskiej. Oczywiście pozostają sprawy, o które rozszerzył to zrozumienie sabatu Pan Jezus, czy pomógł nam to zrozumieć, czyli dzieła miłosierdzia i konieczności. Ale idea tego sabatu to jest oddzielenie tego czasu sabatu dla społeczności z Bogiem, realizowana w tych trzech grupach aktywności. I może kiedyś jeszcze więcej zajmiemy się sabatem, bo tam jest cała dyskusja odnośnie tego. Potem się on pojawia w przykazaniach, w dziesięciu przykazaniach. Potem staje się jakimś tam wpleciony, jest w prawo ceremonialne, starotestamentowe. Ale generalnie możemy powiedzieć, że przestrzeganie sabatu jest prawem moralnym, a nie ceremonialnym. Od samego początku, po pierwsze, pojawia się przed nadaniem dziesięciu przykazań, które jakby konstytuują ten sabat w prawie żydowskim, i do tego dochodzą pewne przepisy związane z tym, że w sabat inaczej tam się odbywały obrzędy w świątyni niż w zwykły dzień, ale od samego początku sabat jako instytucja stworzenia po pierwsze obejmuje wszystkich ludzi, wszystkich, a po drugie należy do prawa moralnego i ma to być czas, w którym zmieniamy charakter naszych zajęć i poświęcamy ten czas na społeczność z Bogiem. Tyle bym chciał powiedzieć przy tych trzech pierwszych wierszach. A teraz przejdźmy do tego wiersza 4, 5 i 6. Czwarty wiersz, jak powiedzieliśmy, wprowadza nas w szczegółowe omówienie wątku, jednego z wątków stworzenia wszystkiego, mianowicie stworzenia człowieka. A wiersz 5 i 6 ma za zadanie pokazać nam kontrast pomiędzy tym, jaki świat był wówczas, w chwili stworzenia, a jaki świat jest teraz. Biblia informuje nas, że przy upadku i przy potopie nastąpiły wielkie zmiany na ziemi. Pierwotna ziemia, na której żył pierwszy człowiek i na której został umieszczony, była bardzo, ale to bardzo inna od tej, w której obecnie żyjemy. I wiersz 5 mówi, używa słowa krzew, krzew polny i używa słowa ziele polne. I mówi, że tego nie było wówczas na ziemi. I podaje przyczynę, jako przyczynę to, że nie było wówczas kogoś, kto by to uprawiał, a jednocześnie nie było deszczu wówczas na ziemi. Przez ten krzew myślę, że możemy rozumieć coś, co my dzisiaj znamy jako na przykład krzew winorośli. Coś, co wymaga pielęgnacji. Coś, co wymaga starań ludzkich. A przez ziele polne można zrozumieć zboża, które również wymagają orania, przygotowania ziemi, zasiania, zebrania, zmucenia. Tego to się nie działo, dlatego że po pierwsze, dla tych roślin potrzebnych, płytko ukorzenionych, potrzebny jest deszcz i potrzebna jest ludzka uprawa. A tym, co dominowało wówczas na ziemi, były drzewa, rośliny głęboko zakorzenione. Dlatego, że ta woda w jakiś sposób musiała się znajdować pod ziemią, w tych wodach podskórnych i była płycej i było jej dużo niż dzisiaj, tak, że mogły rosnąć drzewa i była duża wilgoć w powietrzu. To umożliwiało rośnięcie prędzej drzewom niż małym, płytko zakorzenionym roślinom. Tylko tyle możemy z tego wywnioskować. Uprawa ziemi pojawiła się po upadku ludzi. Natomiast deszcz i opady deszczu pojawiły się po potopie. W tym czasie w tej ziemi nie było orania, nie było siania, nie było żniw, nie było młócki. To wszystko dopiero potem człowiek zaczął rozwijać po upadku. To, co autor chce tu podkreślić, to chce podkreślić tą różnicę. Chce narysować tą scenę. Nie mówi wszystkich szczegółów, ale mówi, chce rysuje tą scenę, jak bardzo ziemia była inna przed upadkiem i przed potopem niż później. Zanim człowiek, czy ziemia i człowiek znalazł się pod wpływem upadku i pod przekleństwem grzechu. I teraz w wierszu 7 dowiadujemy się, że ludzkie ciało zostało ukształtowane z prochu ziemi. To jest dla nas oczywiste, akurat ta prawda jest prosta do zrozumienia. Każdy pierwiastek, który znajduje się w naszym organizmie, jest także znajdowany w ziemi. Rośniemy i żyjemy, nieustannie przyjmując różne substancje w pokarmie z otaczającego nas świata. I cały czas trwa obrót tej materii, tych pierwiastków w naszym organizmie. Ale ten opis, ten wiersz siódmy mówi nam również drugą prawdę, że człowiek nie jest jednak tylko fizycznym ciałem zbudowanym ze związków chemicznych. I to również jest dla nas oczywiste, bo każdy zdaje sobie doskonale sprawę, że zwłoki ludzkie to nie człowiek. Potrzebne jest coś więcej. Nawet powiedzenie, że człowiek to ciało zawierające duszę, nie jest prawidłowe. Człowiek to dusza przyobleczona w ciało. Dlatego też na ciało ludzkie pozbawione duszy mówimy zwłoki, bo jest to ta materialna powłoka, która w chwili śmierci jest zewlekana z duszy i trafia do grobu, trafia do ziemi, a dusza idzie do Boga, do nieba albo do piekła. A więc tym, co uczyniło ukształtowane z prochu ziemi pierwsze ludzkie ciało człowiekiem, było Boże tchnienie. To Boże tchnienie sprawiło, że materia, proch ziemi zamienił się w żywego człowieka. Ale też ponieważ człowiek składa się, ta powłoka duszy jest zbudowana z tego materialnego ciała, to dlatego widzimy pewne podobieństwa pomiędzy człowiekiem a zwierzętami. Ale to tylko człowiek otrzymał tchnienie życia i stał się żywą duszą. To Boże tchnienie nas ożywiło. Dlatego jesteśmy duchowymi stworzeniami. Pierwszy człowiek był oczywiście idealny, jeśli chodzi o rozumowanie, jeśli chodzi o poznawanie, jeśli chodzi o sprawiedliwość swojego postępowania i świętość. Człowiek został stworzony jako Boże dziecko, syn i Boża córka. Od czasu upadku zarówno nasze rozumowanie czy poznawanie rzeczywistości, nasza sprawiedliwość i nasza świętość zostały w większości zniszczone i zrujnowane. I nie możemy się dzisiaj nazywać dziećmi Bożymi, dopóki nie zostaniemy odkupieni przez Chrystusa. Ale mimo to ten upadły, grzeszny człowiek wciąż ma w sercu wieczność. Ma dążenie do świętości i doskonałości. Ma sumienie i poczucie dobra i zła. Ma poczucie powinności. Wciąż jest zdolny zachwycać się niematerialnym pięknem, jak muzyka, sztuka czy poezja. Człowiek jest całkowicie i radykalnie różny od zwierząt. I Biblia tego proste wyjaśnienie. Jest to skutek wyjątkowego procesu stworzenia człowieka przez Boga. Człowiek jest w stanie zapamiętać i zaśpiewać setki, a niektórzy nawet tysiące piosenek i pamiętać je przez dziesiątki lat. Nie ma innego stworzenia na ziemi, ani jednego innego stworzenia, które mogłoby zapamiętać albo zaśpiewać chociaż jedną piosenkę. Nawet upadły człowiek jest niezrównanie wyższym organizmem od jakiegokolwiek innego stworzenia. Możliwości człowieka przed upadkiem możemy sobie tylko wyobrażać. Jeżeli dzisiaj zdarzają się grzeszni ludzie, którzy potrafią mieć fenomenalną pamięć, fenomenalne talenty muzyczne, artystyczne czy matematyczne, to jaki był człowiek przed upadkiem? Jako przykład chciałem podać pewnego człowieka, który żył w sumie na początku XX wieku, to jest powiedzmy przez cały wiek XX, bo tam chyba umarł, w wieku blisko 2000 roku. To jest człowiek, który miał fenomenalną pamięć. Nazywał się George Koltanowski. Był obywatelem duńskim, jego matka była Dunką, a ojciec był Żydem polskiego pochodzenia. I miał ten człowiek taką pamięć, zainteresowany był szachami i rozwijał grę w szachy już od dziecka. Jego pamięć była tak wielka, że później zaczął tam wygrywać w te szachy, rozwijał, był tam znanym szachistą, a w 1937 roku wziął udział w Edynburgu w takim turnieju szachowym, w którym grał równocześnie 34 partie szachowe, mając zawiązane oczy. Czyli symultanicznie robił jeden ruch, miał zawiązane oczy od początku. Robił jeden ruch, przechodził do kolejnej planszy, kolejnej i tak z 34 osobami grał równocześnie, mając zawiązane oczy. I pamiętał układ pionków i każdy ruch, wszystko co zrobił i co tam ta druga osoba zrobiła, przy 34 grach jednocześnie. A w 1960 roku ustanowił niepobity dotychczas rekord, gdzie zagrał 56 kolejnych partii szachowych. To nie było równocześnie, były kolejne, ale jedna po drugiej, bez przerwy. Miał zawiązane oczy, czyli nie widział, co się dzieje na planszy. I grał 56 kolejnych partii szachowych, mając tylko 10 sekund na ruch. Mógł tylko tyle czasu poświęcić na swój ruch. I z tych 56 kolejnych partii szachowych wygrał 50, a 6 zremisował. To są oczywiście wyjątki. To są wyjątki, ale to pokazuje, ale gdy weźmiemy pod uwagę Mozarta, który po dwóch przesłuchaniach potrafił zapamiętać mszę rzymską i zapisać nuty, które były pilnie strzeżone, gdy weźmiemy inne osoby z geniuszami architektonicznymi, muzycznymi czy matematycznymi, to widzimy, że pomimo upadku w człowieku zawarte są niesłychane możliwości. Możemy tylko myśleć o tym, kim był człowiek przy stworzeniu i do czego jesteśmy powołani przy naszym zmartwychwstaniu. Powiedzieliśmy sobie dzisiaj, idąc po kolei, może trochę przeskakujące tematy, o tym, jaki charakter, w jaki sposób został napisany rozdział drugi, aby nie poddawać się wątpliwościom, które ludzie niewierzący narzucają Biblii. Powiedzieliśmy sobie o tym, jakie wnioski wynikają z tego, że w siódmym dniu, po sześciu dniach stwarzania, Bóg odpoczął, jakie wnioski z tego wynikają dla człowieka, dla nas i dla całej ludzkości. I powiedzieliśmy sobie o tym, o wyjątkowości istoty ludzkiej, wynikającej z wyjątkowości, w jaki sposób został stworzony i że jesteśmy powołani do tego, żeby być dziećmi Bożymi, bo mamy Ojca w niebie. Amen.